Dobry wieczór, Małgorzata Framus, witam Państwa w kolejnej fonosferze. Obraz czeskiego Rubensa wisi w kościele w Żabowie. Sensacyjnego odkrycia dokonał niegdyś młody historyk sztuki Michał Dębowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. W niewielkiej miejscowości pod Pyrzycami od 80 lat znajduje się dzieło Petra Brandla, barokowego malarza, jednego z najlepszych w epoce. Przedstawia Chrystusa w chwili przyjmowania chrztu z rąk Jana Chrzciciela. Dębowski był w Czechach i porównywał obraz Żabowa z dwoma innymi dziełami Brandla. Czesi, znawcy dzieła Brandla, potwierdzają jego autentyczność. Dzieło kilka lat temu przeszło badania konserwatorskie i renowacje i zdobi kościółek w Żabowie. Pojechałam do Żabowa i to było, proszę Państwa, 8 lat temu. Tam poznałam całą historię tego obrazu i kiedy po latach do niej wróciłam, postanowiłam, że jeszcze raz o niej opowiemy Państwu. I stąd dzisiaj w fonosferze mój reportaż zatytułowany Czeski Rubens z Żabowa. Tę historię opowiedzieli mi wtedy Michał Dębowski i ksiądz proboszcz parafii w Żabowie Piotr Twaruk. Reportaż zrealizowała Małgorzata Furga, a w studiu są ze mną bohater reportażu, Michał Dębowski, obecnie miejski konserwator zabytków w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Myślę, że bohaterem jest obraz jednak.
No to zaraz będziemy o tym, a także Paweł Osuchowski z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, a także nasz współpracownik.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakże miło.
No i właśnie, nieprzypadkowo dzisiaj wracamy do tego reportażu, bowiem Paweł kilka dni temu zaprosił nas na inaugurację 16-letniego festiwalu wędrownego na gotyckim szlaku. No właśnie zaczynaliście od Żabowa. I ja sobie wtedy przypomniałam mój reportaż i postanowiłam, że jak będzie tylko najbliższa okazja, koniecznie Państwu go przedstawię. No i teraz powiedzmy. Jak było?
No było cudownie. Na gotyckim szlaku to 16 była już edycja, ale my po 8 latach, czy nawet 9 odwiedziliśmy Żabów. Już teraz się nie mylę, bo kiedyś mi się z Żabnem myliło.
A to możliwe, bo ja być może wtedy na gotyckim szlaku odkryłam obraz i postanowiłam wtedy namówić Michała, żebyśmy pojechali tam razem i opowiedzieć tą Państwu historię i to by się zgadzało.
No i wtedy byliśmy jeszcze piękni młodzi. Dzisiaj już obraz stamy siwymi brodami.
Ale sztuka nas przetrwa.
Oj, daj Boże, daj Boże. Te perły tak naprawdę gdzieś ukryte w interiorze naszego regionu, to jest wielki skarb i chwała Bogu, że mamy takich historyków sztuki, regionalistów także, bo to oprócz Michała Dębowskiego, którego witaliśmy w Żabowie, byliśmy tam razem z doktorem Pawłem Migdalskim i no to było spotkanie na szczycie, bo z jednej strony historia sztuki, z drugiej strony dzieje Pomorze. Jak to się dzieje w tych dziejach, że po tych Gryfitach, po tych Szwedach, po tych Prusakach i Niemcach pozostało tyle wspaniałych artefaktów historii sztuki. No i w muzyce to też odkrywamy i cały czas mamy niedosyt. Stąd też myślimy, że na gotyckim szlaku jeszcze nie jedna perła architektury, malarstwa i muzyki będzie odkryta przed nami.
Zaraz też do festiwalu wędrownego oczywiście wrócimy, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tych wędrówkach architektoniczno-muzycznych sporo opowiedzieli. Wiele się oczywiście w Twoim życiu, panie konserwatorze zabytków, zmieniło. Już nie jesteś, tak jak w reportażu, osobą, która niedawno zaczynała. I na szczęście, proszę Państwa, to jest cudowne, że jeżeli zaczynamy naszą pracę, ktoś nam daje rzeczy, na które nigdy nie ma czasu do zrobienia. Czyli trzeba uporządkować jakieś katalogi, trzeba je odświeżyć, trzeba je wyrównać. No i właśnie, powiedziałabym tak, dzięki Bogu przy Twojej pierwszej pracy dostałeś takie zlecenie.
Tak, i trzeba też pewnie takiego świeżego oka i innego spojrzenia, myślę, żeby dostrzec takie rzeczy, których nikt nie, może nie miał czasu, może no, po prostu jakiejś sposobności czy wrażliwości, żeby dostrzec. I rzeczywiście taka historia mnie spotkała, bo ja myślę, że to mi się przydarzyło tak naprawdę. I to jest
no, czekał na ciebie ten brand.
Tak, trochę jakieś takie zrządzenie losu, że te 70 wtedy ponad lat czekał na odkrycie, na opowiedzenie tej historii, która ciągle jest przecież niepełna, bo ciągle tej pełnej historii tego obrazu nie znamy, ciągle jest pewną tajemnicą. Dlatego no, piękna idea właśnie tego festiwalu na gotyckim szlaku, bo to nie są tylko gotyckie szlaki, ten gotyk jest tutaj pewną taką ideą przewodnią, pewnym impulsem, natomiast przecież zapraszają tutaj nas autorzy tego festiwalu do bardzo różnych miejsc, często znanych, ale mam wrażenie, że ciągle nieodkrytych, bo ja widziałem, będąc właśnie w zeszły weekend, uczestnicząc w tym wydarzeniu, jaki zachwyt się malował na twarzy uczestników. Też Kościół w Brzesku był na szlaku, też kolejna nasza perła. Myślę, że no, niesłusznie ciągle chyba mało zauważana, ale mamy takich naprawdę i obiektów, i architektury, i dzieł sztuki, no całe mnóstwo do odkrycia i dzięki tym wędrówkom festiwalowym od 16 lat możemy tego doświadczać i to jest wspaniałe.
Ja jako, że tak powiem, początkujący dziennikarz też odkryłam dla siebie Brzesko. Wtedy to sanktuarium było otwierane i dla mnie to była w ogóle też historia niezwykła. Warto tą historię Brzeska, dziś sanktuarium, poznać, dlatego że ona jest w ogóle na tle, myślę, że nie tylko Pomorza, ale w ogóle świata niezwykła. Zanim wrócimy, bo dzisiaj będziemy, pozwolą Państwo, że sporo czasu poświęcimy właśnie letniemu festiwalowi wędrownemu na Gotyckim Szlaku, dlatego że zarówno Michał, jak i Paweł wędrują tym szlakiem właśnie od lat, zabierają nas wielokrotnie w te niezwykłe wędrówki. Każdy, kto był raz, wie, że musi wrócić, a kto nie był, to niech tęskni. Ale zanim o tym opowiemy, no to zabierzmy się w tą historię. Byłam zdziwiona, że ona już 8 lat temu została nagrana. Czeski Rubens z Żabowa. To jest mój reportaż, który pomogła mi zrealizować dźwiękowo Małgorzata Furga.
Moja przygoda z tym obrazem zaczęła się jeszcze jak byłem na stażu w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków i oczywiście jak to stażysta, każdy zostaje przydzielony do porządkowania dokumentacji. No i jak przeglądałem dokumentację dotyczącą zabytków nieruchomych właśnie tutaj z gminy Pyrzyce, to natknąłem się na kartę tego obrazu i od tamtej pory nie dawał on mi jakby spokoju, ponieważ od razu zwróciłem uwagę, że jest to wyjątkowe pod względem rangi artystycznej dzieło sztuki, a właściwie na tej karcie nie było żadnych informacji, które pozwalałyby na odtworzenie historii, czy nawet jakieś precyzyjne zadatowanie tego obrazu, już nie mówiąc o autorstwie.
Czyli po prostu było zdjęcie i tyle, tak?
Tak, zdjęcie i krótki opis, co przedstawia, i nic poza tym. Ja jeszcze wtedy kończyłem studia w historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytałem się, ten obraz też pokazywałem swoim profesorom, swoim kolegom, ale jakoś nikt nie miał pomysłu, z czym, z jaką szkołą, czy z jakim artystą to dzieło połączyć.
Ale taki prawdziwy klucz, taki duży, fajny klucz.
Wchodzimy do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Żabowie. Bardzo serdecznie witamy. Kościół został odnowiony praktycznie w całości. Dzięki też wsparciu z projektu Unii Europejskiej pozyskaliśmy 500 tysięcy złotych na remont dachu i elewacji zewnętrznej. Przy tej okazji podjęliśmy już remontu gruntownego całego kościoła, czyli we wnętrzu zostały zbite tynki na wysokość ponad 2 metry, żeby kościół mógł trochę właśnie wysuszyć się również od wewnątrz. Przez pół roku odprawialiśmy mszę świętą w sali w szkole podstawowej w Żabowie. No i tutaj był po prostu totalny remont. Wymieniliśmy dach z belkami stropowymi, które były w dużej części bardzo zniszczone.
Czyli te nie są oryginalne?
To są oryginalne, ale to są stropy sufitu. Natomiast jeśli chodzi o dach, o strop, konstrukcję dachu, również i wieży, szczególnie wieża w czasie działań wojennych została mocno uszkodzona i rzeczywiście tam już te belki dachu, wieży były już ledwo. Także zdążyliśmy w ostatniej, można powiedzieć, minucie podjąć się tutaj tego ratunku. No i też wieża, elewacja, to wszystko zostało odnowione i wnętrze kościoła, nowe ławki, nowy konfesjonał, wyremontowana ambona ołtarzowa, właśnie barokowa.
Prawdopodobnie powstał na początku XVI wieku. Świadczy o tym charakterystyczna technika budowlana związana z użyciem słabo obronionego materiału kamiennego, jak i najstarszy element wyposażenia, wystroju kościoła w postaci płyty heraldycznej Beltrama von Plotze z 1549 roku. Był to właściciel ówczesny majątku w Żabowie. Ja wziąłem miarkę, chcę dla parafii ufundować tablicę taką informacyjną o historii właśnie obrazu i o konserwacji.
Ale wiesz co, ja mam prośbę, to Michał, no? Chciałbym, żebyśmy zrobili całą tą tablicę, zdjęcia z renowacji kościoła.
A z kościoła,
różnych,
że stało,
wiesz, ten, i jakbyśmy mogli to zrobić w ten sposób, wiesz? Ja bym nawet wykorzystał dosłownie całą tą ścianę, wiesz, porobił, żeby jaka była renowacja, zdjęcie, jak to wyglądało i wiesz, i poświęcić też dla obrazu, nie? To wiesz, to byłoby super, gdyby to wykorzystać całość, dosłownie całą ścianę na to.
To jest naprawdę duży, ja wiem, 2 metry na albo jakieś 2,5 na 4?
To jest ponad 2,5 metra na 1,69 m, więc to nie ma tak naprawdę dużego obrazu z tego czasu. On jeszcze był trochę inaczej eksponowany. Był też na ścianie ołtarzowej, natomiast był ukryty jakby w takiej niszy, która teraz jest zamurowana, obudowany taką drewnianą ramą. Trochę inny był wówczas
wystrój. Skrzynią, tak?
Taką, powiedzmy, taką ramą nałożoną na ścianę. Nie robiło to może jakiegoś specjalnego wrażenia, natomiast sam jakby obraz, sama płótna widać, że rzeczywiście jest z innego świata, że właściwie przerasta nie tylko swoją klasę artystyczną, ale też rozmiarami samymi, rozmiary tego kościoła. Porobiłem sobie jeszcze wtedy zdjęcia, kościół był jeszcze przed remontem, natomiast cała przygoda tutaj z tym odkryciem i naszego spotkania też z księdzem proboszczem zaczęła się, jak w kościele trwały tak naprawdę prace remontowe. Ja jeszcze prowadziłem swoje badania taką, powiedzmy, bardziej metodą gabinetową po archiwach, po bibliotekach. Ja już byłem trochę w pewnym momencie nawet zniechęcony tym tematem, ponieważ starałem się na siłę gdzieś ten obraz przyporządkować, przeglądałem setki różnych albumów, setki różnych publikacji, ale jakoś nic nie pasowało. No i nagle nastąpił, to tak jak w tej wannie Archimedesa, taki moment olśnienia, że rzeczywiście zakrzyknąłem Eurekę i z całą pewnością już byłem pewien, że jest to ten, a nie inny autor, ale to może niech moją słodką tajemnicą zostanie ten moment.
Nie, to po to tu jest. Musisz powiedzieć, jak to odkryłeś? Kiedyś zobaczyłeś w albumie, że podobnie maluje? Musiał być ten moment.
Natknąłem się na zdjęcie prasowe przy okazji jednej ważnej uroczystości z Pragi i na filarze w kościele, gdzieś tam w drugim tle, zobaczyłem prawie identyczny obraz, który też jest autorstwa Petra Jana Brandla i też przedstawia chrzest Chrystusa w Jordanii, natomiast wisi w jednej z najważniejszych świątyń Czech, czyli w katedrze świętego Wita w Pradze.
Jak usłyszałem wiadomość, to też byłem taki ostrożny, bo między innymi rolą proboszcza jest rozeznawać różne sprawy i niekoniecznie trzeba być od razu rozemocjonowanym i naiwnym entuzjastą. Natomiast cieszyłem się przede wszystkim, że pan Michał zainteresował się tym obrazem i uświadomił mi znaczenie jakby tego obrazu, chociaż ja byłem od początku przekonany i zresztą pamiętam jeszcze na samym początku mojego pobytu w Żabowie, mojej posługi proboszcza, jeszcze spotkałem świętej pamięci księdza Kostynowicza, który tak wziął mnie na bok, położył rękę na ramieniu, mówi: słuchaj stary, tam masz naprawdę niezłe dzieło sztuki u siebie w kościele, dbaj o nie i za dużo o nim nie opowiadaj. Pamiętam, że pomogłem na początku, żeby mógł odbyć taką podróż studyjną, taką wyprawę do Pragi. Dalsze badania, dalsze prace, spotkania, które rzeczywiście utwierdzały tą tezę, że rzeczywiście ten obraz ma szczególną wartość, że nie jest właśnie żadną jakąś podróbką, ale że według tutaj badań i informacji tych, którzy się na tym znają, że jest to bardzo dobre dzieło Jana Brandla.
Jakby wszystko na to wskazywało i moje oko historyka sztuki też i taka nawet wstępne oględziny obrazu, że jest to przede wszystkim obraz oryginalny, malowany techniką dawnych mistrzów, czyli na pewno pochodzący z początku XVIII wieku. I ciężko było nawet pomyśleć, że mogła być to jakaś wtórna podróbka. Myśmy też w 2014 roku pod kierownictwem profesora Jarosława Rogurza z Torunia przeprowadzili bardzo profesjonalne i bardzo szczegółowe badania technologiczne, konserwatorskie tego obrazu. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najlepiej przebadane pojedyncze dzieło sztuki sakralnej na terenie Pomorza Zachodniego. No i również te badania potwierdziły użycie charakterystycznych pigmentów, charakterystycznych dla tej epoki, w którym on powstał, techniki, rodzaju płótna, rodzaju podmalówki.
Znaczy oryginał.
Czyli jest to jednym słowem z całą pewnością 100% oryginał.
Trochę mi zaskakuje ten krzyż.
To jeden z atrybutów świętego Jana Chrzciciela, właśnie tak w ikonografii od pradawnych czasów święty Jan był właśnie przedstawiany bardziej z taką laską, która często przebierała formę krzyża, ponieważ jak wiemy, on przybywał wiele czasu na pustyni, był właśnie taką postacią proroka, który głosił właśnie ten głos wołającego na pustyni. Tutaj ta wstęga, która pasuje ten krzyż, właśnie ma ten napis bezpośrednio odwołujący się do słów Ewangelii, Ecce Agnus Dei, czyli oto Baranek Boży.
Ten obraz został namalowany, kiedy już wszystko wiemy, kiedy wiemy, że już Pan Jezus umarł na krzyżu, że zmartwychwstał. Dla nas jest to jasne, na obrazie symbol Ducha Świętego, ten baranek też jest przecież, symbolizuje Jezusa Chrystusa, który jest barankiem Bożym, złożonym w ofierze za nasze grzechy, więc tu jest przebogata ta teologia i symbolika właśnie tego obrazu.
Ale też chciałem powiedzieć właśnie, że cały kunszt artysty polega na tym, że te symbole, one nie są takie bardzo narzucające się, tak jak powiedziałeś, że w pierwszym odruchu czegoś się nie zauważy, czy na coś się nie zwróci uwagi, a te symbole mają bardzo głębokie, istotne znaczenie właśnie, jeśli chodzi o odbiór takiego dzieła i to jest właśnie cały kunszt, że one nie są podane dosłownie, tylko trzeba ten obraz wiele razy na niego patrzeć, go wręcz kontemplować, żeby rozszyfrować te ukryte, często też treści. Ten baranek, jakby, czy ta gołębica Ducha Świętego, mimo że są to postacie, które nigdy nie uczestniczyły na pewno fizycznie w takiej scenie, ale one są tak przedstawione, że wydaje nam się, że one należą do tej samej przestrzeni, do tego samego świata przedstawionego w tym obrazie.
Podejdźmy bliżej, bo to jest oczywiście teraz widać na przykład światło. No nawet jak już za blisko podejdziemy, to już nie widać, ale tutaj zza pleców Chrystusa taka jasność się też wybija.
Też ten obraz ma przebogate wartości fakturalne. Sam sposób malowania też świadczy o niesamowitym kunszcie artysty. Mamy tutaj pełen jakby przekrój możliwości techniki olejnej. To jest przykład mistrzowsko użytej techniki olejnej, gdzie bardzo dużą rolę odgrywa tak zwana podmalowanie. Malówka, która jest utrzymana w ciemnych, brązowych czy brunatnych barwach. Często ta podmalówka też przebija spod warstwy malarskiej. Artysta bardzo umiejętnie używa laserunków, czyli farby nakładanej bardzo cienko, która pozwala na uzyskanie pewnego efektu przezroczystości, tak jak na przykład mistrzowsko namalowane przepaski na biodrach aniołków, ale też nie stroni od tak zwanej techniki impastowej, nakładania farb grubymi pociągnięciami pędzla, wręcz tworzącej pewną taką rzeźbiarską fakturę. Szczególnie świetnie to widać w runie baranka, gdzie artysta rzeczywiście pozwala prawie, że dotknąć i poczuć tą puszystą wełnę na zadzie.
Tak? To gdzie masz zobaczyć je. Nie, no to ja to tyle to wiem, a rzeczywiście tutaj tylko trzeba pod odpowiednim kątem, prawda, tutaj widać, że rzeczywiście puchaty ten baranek.
Ale to, co jest też dla mnie niezwykłe tutaj w tym obrazie, to też proszę zobaczyć na dłoń, ramię Jana Chrzciciela, na tors, tak, i ramię też Pana Jezusa, na oczy baranka, właśnie no to jest niezwykłe też pociągnięcie pędzla i pokazane właśnie też to światło wydobyte, to jest coś niezwykłego. Ale oczywiście musimy na ten obraz spojrzeć trochę z dalszej perspektywy, prawda? Bo tu blisko to szczególiki, tak.
Też powiem, że pewne efekty zaskakujące wyszły podczas konserwacji tego obrazu i badań, ponieważ tak naprawdę na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale na obrazie po konserwacji jest o jedną postać więcej niż przed. I teraz to tutaj zadanie może dla Ciebie, Małgosiu, żebyś powiedziała.
Ja nie wiem, to ja tylko tyle, co zobaczyłam. To znaczy tak, przed chwilą dopiero jak podeszłam bliżej, zobaczyłam, że są dwa aniołki. Są dwie postacie między Chrystusem a Janem Chrzcicielem.
I właśnie tutaj wyłoniła nam się podczas badań promieniami rentgenowskimi i później po zdjęciu przemalowym jeszcze jedna taka bardzo tajemnicza głowa, która jest zaraz pod Janem Chrzcicielem, która prawdopodobnie jest kolejnym barankiem, który wyszedł na tym obrazie. Też bardzo ciekawe i bardzo tajemnicze, ponieważ właściwie ja nie spotkałem się w historii całej sztuki tak naprawdę, żeby na takim obrazie były dwie postacie.
Może się pomylił.
Więc są różne przypuszczenia, ponieważ jeszcze podczas badań konserwatorskich wyszła kolejna postać gołębicy Ducha Świętego, która była namalowana, była dużo mniejsza i namalowana zaraz w górnym lewym rogu obrazu. Być może było to związane z tak zwanym pentimenti, czyli poprawkami, które artysta wprowadzał na bieżąco, malując obraz, zmieniając jego kompozycję. To też jest ciekawe dla takiej dosyć nerwowej i takiej, można powiedzieć, wirtuozejskiej techniki Brandla, gdzie on rzeczywiście czasami zmieniał na bieżąco, na płótnie już układ swoich postaci i jest to dopiero czytelne przy prześwietlaniu obrazu promieniami rentgenowskimi. Natomiast zdecydowaliśmy się na pokazanie tej drugiej głowy baranka, ponieważ ona jakby nie przeszkadza, nie zaburza wyrazu też ikonograficznego, jest taką ciekawostką.
Bardzo blisko podejść, żeby tak, zobaczyć, czy on w ogóle zobaczyć. Jest.
Tak, więc to jest taki smaczek, też można powiedzieć, który wyszedł podczas tej konserwacji.
Obraz pojechał do Torunia i moje spotkanie właśnie w Toruniu, kiedy obraz był na stole operacyjnym, było naprawdę szokiem. Ja odkrywałem też, bo nie miałem takiej wiedzy, doświadczenia, odkrywałem właśnie te tajniki sztuki konserwatorskiej.
A troszkę się ksiądz załamał, nie?
Trochę się załamałem, ale później mnie uspokoili i wytłumaczyli, na czym to polega, jakie będą jeszcze prowadzone prace.
Za którym razem ksiądz się uspokoił?
To już chyba na końcu, kiedy zobaczyłem efekt. Były oczywiście próby odklejenia tego płótna od tej sklejki, tego właściwie to taki jakby blat stołu, czy potężna deska, na której jest naklejona, ale niestety nie udało się odkleić, więc ten obraz jest rzeczywiście bardzo ciężki przez to, że jest przyklejony właśnie do takiej ogromnej deski, sklejki. I kiedy już został położony werniks, kiedy właśnie już z powrotem ten obraz zaczął przemawiać właśnie tymi barwami, światłem, swoimi odcieniami, no to rzeczywiście on wrócił taki świeży, odmłodzony, odnowiony i przede wszystkim stał się dla tych, którzy przychodzą do kościoła, którzy go widzą, oglądają, bardziej czytelny, ponieważ on był wtedy przed konserwacją, był bardzo brudny, zakurzony, więc niewiele było widać, a teraz już do nas przemawia właśnie swoim takim światłem i ta scena ujęta przez Jana Brandla jest bardzo taka wyraźna, przemawiająca do tego, który ogląda.
Te badania były w wielu aspektach prowadzone, zarówno tak zwane niszczące badania, jeszcze przed konserwacją, które polegały na pobraniu bardzo mikroskopijnych wycinków.
Więc to tak powiedziałeś niszczące, tak jakby to nie
tak
jest.
Tak się nazywa, natomiast one nie prowadzą do niszczenia, jakby zabytku, tak? Zresztą były wykonywane przed konserwacją, gdzie obraz też wymagał wielu uzupełnień, tak? Czy zabiegów jeszcze po wykonaniu tych badań, ale też były wykonywane tak zwane badania nieniszczące, które polegały na zrobieniu zdjęć ze specjalnymi filtrami w różnej długości promieniowania.
I czekasz na
wyniki. Tak, i czekam z zaciekawieniem na wyniki, przede wszystkim po to, żeby porównać je, ponieważ akurat Brandl ma dosyć bardzo solidnie opracowany jakby korpus swoich dzieł i również obudowany tym materiałem właśnie z badań konserwatorskich, więc zawsze jest to bardzo ciekawe dla badacza, kiedy on ma materiał i może porównać, jak to się ma do sposobu jego malowania. I rzeczywiście wyszły te wyniki bardzo zbieżne. Zresztą była pani Andrea Streczkerowa, doktor z Galerii Narodowej w Pradze, która widziała obraz osobiście, jak on leżał na, można powiedzieć, stole operacyjnym, czyli był w trakcie zabiegów konserwatorskich, i z dużym entuzjazmem wypowiedziała się co do jego klasy i rzeczywiście potwierdziła, że z całą pewnością pochodził z podczas
zabrania. Sobie, czekasz i co to? Dzień, czekasz dwa dni, tydzień, miesiąc?
Znaczy, to były też badania rozłożone na kilka etapów. Na początku były właśnie wykonane zdjęcia, później trochę przyszły próbki, a na końcu zostało to złożone dopiero taką spójną dokumentację, zostały wyciągnięte wnioski. I te wnioski właśnie posłużyły też do sformułowania programu prac konserwatorskich, ponieważ żeby w ogóle móc sformułować, jakie są potrzeby konserwatorskie i do czego taka konserwacja ma zmierzać, najpierw trzeba dobrze zabytek rozpoznać. I dopiero taka wiedza mogła pozwolić na pełni profesjonalne podejście do konserwacji tego obrazu.
Dlaczego ten obraz nie jest podpisany?
Znaczy generalnie Brandl rzadko sygnował swoje obrazy. Są oczywiście zachowane sygnatury znanych obrazów, również udokumentowanych źródłowo. Natomiast to nie jest taka sygnatura często odręczna, taka parawka, tylko są to na przykład litery, które wykute są, czy imitują wykucie na jakimś elementu pejzażu czy skały, która pojawia się. Tutaj akurat tej sygnatury nie udało się zidentyfikować. Tak naprawdę jest też pewien problem, jeśli chodzi o badanie tego obrazu, bo nie jest, tak jak powiedziałem wcześniej, uchwytny on w żadnych źródłach pisanych. My nie wiemy tak naprawdę, na czyje zlecenie on został namalowany, dla jakiego ołtarza, dla jakiego wnętrza był pierwotnie przeznaczony. Ja mam pewne sugestie związane ze współpracą Brandla z hrabią Franciszkiem Józefem Czerninem, który był jedną z najbardziej prominentnych postaci w ogóle życia artystycznego i politycznego Czech właśnie w tym czasie. Zresztą znane są i potwierdzone obrazy Brandla wykonane na jego zlecenie w pałacu pomocą Czerninów w Pradze na Hradczanach. Natomiast no, jest to tylko przypuszczenie, ale też ciekawa historia, ponieważ udało się podczas właśnie tych badań zidentyfikować dwie dosłowne kopie tego obrazu z Żabowa. Z całą pewnością dzisiaj jestem przekonany, że ten obraz żabowski jest właśnie tym oryginałem, jest tą pierwszym pierwowzorem, który musiał się bardzo podobać. Musiała to być fundacja bardzo prestiżowa, ponieważ był on powtarzany w kopiach. I to nie przez Brandla czy przez jego warsztat, ale przez artystów no, pośredniejszych, o mniejszych umiejętnościach, lokalnych artystów, którzy inspirowali się właśnie tym obrazem z Żabowa. Jedna z takich kopii znajduje się w takim małym, uroczym, wiejskim kościółku w miejscowości Jaworna. To jest region Szumawy, pogranicze właśnie czesko-niemieckie, czesko-bawarskie. Piękny, górzysty region i mały kościół ukryty wśród tych gór, gdzie w bocznym ołtarzu rzeczywiście jest dosłowna kopia, praktycznie 1:1 tego obrazu z Żabowa, ale widać, że już malowana na pewno inną ręką o mniejszej klasie artystycznej. Druga z kopii została sprzedana w 2006 roku w takim prestiżowym domu aukcyjnym Doroteum we Wiedniu na aukcji dawnych mistrzów. Niestety do tego drugiego obrazu nie udało mi się dotrzeć. Nie wiem, jakie jest jego nawet miejsce obecnie przechowywania, ponieważ znajduje się on w kolekcji prywatnej.
Ten obraz przede wszystkim przedstawia scenę z Ewangelii, scenę bardzo istotną, ważną. Nie chodziło tutaj tyle o chrzest Pana Jezusa, bo On tego chrztu nie potrzebował. Jan zapowiadał w tej scenie ten chrzest nie tylko wodą, ale przede wszystkim chrzest w Duchu Świętym. I ta scena przedstawia przede wszystkim to objawienie się Boga, który mówi, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, Zbawicielem świata. I to jest bardzo ważna taka scena z Ewangelii, która jest jakoś szczególnie wpisana w naszą parafię. Pierwszy raz, jak zobaczyłem ten obraz i ten kościół, to byłem z jednej strony przerażony, ponieważ przyszedłem tutaj na pierwszą placówkę duszpasterską samodzielną jako proboszcz. Więc wszedłem do kościoła. Kościół był dość mocno zaniedbany. Widziałem w nim sporo też takiego estetycznego chaosu. Natomiast kościół był też uroczy od samego początku i to pierwsze spotkanie, no to spotkanie przede wszystkim księdza z kościołem, w którym będzie pełnił posługę kapłańską z ludźmi, no i odkrywanie też tego obrazu, który właśnie trochę nie pasował mi do tego kościoła. A jak on tutaj trafił, no to jest też ciągle tajemnica wędrówki tego obrazu, jak to się stało. Tutaj raptem paręnaście metrów od kościoła znajdował się pałac właścicieli tego majątku, który po wojnie spłonął. Tak jak opowiadają mi pierwsi pionierzy, którzy tutaj przybyli do tej wioski, że tam znajdowała się amunicja i kiedy ten pałac zaczął płonąć, też były spore wybuchy, stąd też uszkodzona była dość mocno wieża. Dzisiaj po tym pałacu nie ma śladu. Na fundamentach tego pałacu postawiono w czasach Państwowego Gospodarstwa Rolnego magazyn. No ale tak sobie myślę, że może ten obraz właśnie tutaj znalazł się dzięki właścicielom tego pałacu. To jest też bardzo ciekawa przygoda w życiu księdza też, ponieważ nagle do skromnego małego Żabowa przyjeżdżają specjaliści, ludzie wykształceni w tym kierunku, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, zaczynają prowadzić tutaj badania, rozmowy na temat tego obrazu, ale też w ogóle na temat historii, na temat Jana Brandla, jego obrazów, które znajdują się w Galerii Narodowej w Pradze, w różnych sanktuariach, kościołach. Historia tego malarza i to wszystko mogłem też poznawać, odkrywać dzięki panu Michałowi i gościom, którzy tutaj przyjeżdżali. Ludzie, którzy tutaj przychodzą się modlić, spoglądają na ten obraz i nie tylko, myślę, podziwiają pędzel i świetną rękę i talent Jana Brandla, ale widzą też właśnie te symbole, które mają swoją teologiczną głębię. Tak, baranek, gołębica, anioł, no i postacie właśnie Jana Chrzciciela i Pana Jezusa.
Ja przypomnę, to był reportaż mój w realizacji dźwiękowej Małgorzaty Furgi, a wystąpili w nim Michał Dębowski i ksiądz proboszcz parafii w Żabowie Piotr Twaruk. I też przypomnę, że w studiu Michał Dębowski z jednej strony właśnie bohater, choć twierdzisz i wiemy to po wysłuchaniu tego reportażu, że jednak obraz jest w roli głównej. Dziś Michał Dębowski jest miejskim konserwatorem zabytków w Szczecinie, a także jest z nami Paweł Osuchowski, dyrektor Letniego Festiwalu Wędrownego na Gotyckim Szlaku, ale jednocześnie też warto przypomnieć, że festiwal organizuje od 16 lat Fundacja Akademia Muzyki Dawnej. W tym pięknym kościółku nadal tak samo pięknie jest po tych 8 latach, bo to ta konserwacja wtedy i ten remont taki gruntowny do dna pozwolił, że ten kościół myślę, że na kolejne dziesiątki lat, mam nadzieję, że setki będzie się trzymał.
Właśnie, niby niewiele się zmieniło, ale jednak coś się zmieniło, chciałem powiedzieć. To znaczy, no przede wszystkim obraz jest w dobrym stanie po badaniach konserwatorskich i pracach konserwatorskich, które zostały przeprowadzone w Toruniu z naukowców z Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika, z Wydziału Sztuk Pięknych, z Wydziału Konserwacji. Prace zostały przeprowadzone w pracowni pana Andrzeja Jarmiłko. To, co się ciekawego bardzo wydarzyło od czasu realizacji tego reportażu, obraz pojechał w wielki świat, można powiedzieć. Z zeszłego roku zakończyła się wielka wystawa monograficzna właśnie Petra Brandla w Pradze, w Galerii Narodowej.
I Kościół wypuścił swój skarb.
Tak, Kościół wypuścił swój skarb i ten skarb był trochę gwiazdą tej wystawy. To znaczy, to była pierwsza duża wystawa po prawie 50 latach. Jeszcze poprzednia była realizowana pod koniec lat 60. przez znamienitego kuratora i historyka sztuki czeskiego Jaromira Neumana, który jest największym, uważany za największego znawcę malarstwa Brandla. A tym razem jego uczennica Andrea Streczkerowa, która właśnie miała okazję podziwiać obraz podczas konserwacji i potwierdziła jego autentyzm. Teraz była kuratorem tej wystawy, pięknej wystawy w starej ujeżdżalni w ogrodach Wallensteina, bardzo prestiżowe miejsce, gdzie jest siedziba również Senatu Republiki Czeskiej. Pięknie zaaranżowana wystawa, bardzo kompleksowa, pokazująca nowy stan badań nad tym malarzem, który do dzisiaj budzi naprawdę bardzo duże zainteresowanie w Czechach. On jest uważany za takiego Matejkę trochę czeskiego, mimo że to jest trochę inny okres, ale naprawdę jest, no, jego twórczość powszechnie znana, podziwiana. Ta wystawa jeszcze bardziej uwypukliła właśnie i aktualny stan wiedzy i też piękny aspekt wizualny, ponieważ była niesamowicie zaaranżowana. Większość obrazów właściwie wisiała, jakby lewitowała na takich szybach. Było to niesamowite wrażenie. Bardzo duży sukces frekwencyjny. Kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedzających tę wystawę. Myślę, że zwracało uwagę w dużej mierze również na ten właśnie obraz ze skromnego kościółka z Pomorza. Też moment ogromnego wzruszenia, ponieważ pojechała cała, można powiedzieć, pielgrzymka, cały autokar z Żabowa, parafian na czele z księdzem proboszczem i widziałem, no, jaka duma się i wzruszenie na twarzach właśnie tych ludzi, którym przypadło przecież taka rola kustosza tego dziedzictwa. To jest ich obraz z ołtarza, który
tak,
jest tam zawsze.
Oni się tam modlą codziennie.
Dokładnie.
Przecież.
I co oni zrobili w czasie, kiedy tego nie było? Taka kopia była.
Tak, warunkiem tutaj postawionym przez parafię i przeze mnie też było wykonanie kopii w skali 1:1 na płótnie według profesjonalnego zdjęcia, bardzo dobrej rozdzielczości, więc wymiary tego obrazu to jest prawie 2,60 wysokości tam na ponad 1,5 metra.
Teraz się zastanawia cały czas w ten fragment reportażu, w którym poprzedni proboszcz nowemu wówczas mówi, słuchaj, wiesz, to specjalnie się nie chwal, co tak masz w ołtarzu, czyli jednak świadomość tego, że to jest wielki skarb była obecna i wiele lat temu.
No tak, ale też pamiętajmy, że ten kościół dzisiaj jest bardzo dobrze chroniony, w związku z tym można się tym chwalić, ale najlepiej po prostu przyjechać, pomodlić się, albo no już w tym roku nie zaprosimy ich, bo już było spotkanie festiwalowe.
Tak, ale chciałem podkreślić, że ksiądz proboszcz Piotr Faruk jest zawsze bardzo otwarty i to też jest dla niego taka duma i ma ogromną też świadomość, to jest bardzo ważne, że właściciel, kustosz takiego obiektu jakby ma świadomość co do wartości i zdaje sobie z tego sprawę też z uwarunkowań pewnych konserwatorskich. To jest oczywiście bardzo kwestia istotna, a też chcę podkreślić, bo były takie zakusy i były takie rozmowy, czy by tego obrazu jednak nie umuzealnić, nie przenieść w kontekst muzealny gdzieś, nie zabezpieczyć inaczej, ale jednak ja zawsze podkreślałem, że jest to tak naprawdę czynny przedmiot kultu, żywego kultu od 1945 roku, nie bez powodu ten kościół został poświęcony jeszcze przez księży chrystusowców pod wezwaniem właśnie świętego Jana Chrzciciela i no zawsze, może powiedzieć, dzieło sztuki czuje się najlepiej u siebie w domu, o ile mu się stworzy odpowiednie warunki i no nie chciałbym żeby było ono mimo swojej ogromnej wartości takie artystyczne, jakby wyrwane z tego kontekstu, bo to też jest budowanie tradycji tych ziem bardzo doświadczonych przecież historycznie i pewnej nowej tożsamości, która opiera się na tej pogmatwanej, co by nie powiedzieć, historii i tej pogmatwanej tożsamości pomorskiej.
Oczywiście byłoby cudownie, gdyby tak znaleźć, skąd się naprawdę wziął ten, tutaj na Pomorzu Zachodnim, tą historię trochę opowiadasz. Coś więcej wiemy?
Od tamtego czasu nie wypłynęły żadne nowe informacje źródłowe, natomiast ja tam stawiałem taką tezę badawczą, tak naprawdę niepotwierdzoną, która trochę jest na podstawie pewnych przesłanek topograficznych. Znamy dwie kopie tego obrazu dosłowne. Jedna znajduje się w takim małym kościele w powiecie Klatowa, na Szumawie, Jaworna się nazywa ta miejscowość. I tam niedaleko od tej miejscowości, 40 kilometrów około, znajduje się malutkie miasteczko Chudenice, które jest gniazdem rodowym znamienitego czeskiego arystokratycznego rodu Czerninów. A wiadomo, że dla Franciszka Józefa Czernina Brand pracował, był on jego mecenasem, więc stawiałem taką tezę, że być może z tamtego kościoła, notabene również też pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, ten obraz był przeznaczony, ale bardzo szybko być może zniknął z tej swojej pierwotnej lokalizacji. Ciekawa też anegdota, podczas tej wystawy byli goście z tych właśnie Chudenic, oglądali, była wycieczka z Chudenic, oglądali tą wystawę, no i podobno przekazała mi właśnie ta Andrea Streczkerowa, kuratorka tej wystawy, że rozpoznali pejzaż i górę, że to jest nasza góra tam namalowana w tle tego obrazu i to przecież na pewno muszą być te Chudenice, więc
wszystko jest możliwe.
Tak, ciekawe połączenie tutaj właśnie tych wątków, oczywiście pobudzające wyobraźnie, ale pewnie ciągle trudne do udowodnienia.
No pamiętajmy, niestety były wojny po drodze, więc dokumenty, jeżeli nawet były, mogły zniknąć, spłonąć, a też ktoś sobie kupował obraz, to niekoniecznie musiał mieć glejt.
Albo rabował, prawda? Obraz, bo to też
a to taka... rabował, to już inna rzecz. Tak. Ale mówię, że ci, którzy dla siebie go, do swojego kościoła, czy tak, do swojej kaplicy zamawiali, to niekoniecznie musieli zaraz robić mnóstwo umów, tylko po prostu powiedzieli, panie, ja tutaj chcę koniecznie i proszę bardzo.
No to też jest ciekawe, bo tym bardziej, że wiemy, że Brand tak zwane lewizny też robił właśnie dla owego Czernina, ponieważ wtedy wpadł już w tarapaty finansowe przez swój hulaszczy tryb życia i ogromne zadłużenie. I być może też no, nie ma nawet oficjalnych rachunków czy umów zachowanych. Być może było to rodzaj takiego właśnie zlecenia na boku trochę. Mhm. A wiemy, że z późniejszej twórczości, to jest udowodnione w latach 30., kiedy jeszcze na Dolnym Śląsku pracował, że taka praktyka miała miejsce, bo poza tym kościołem głównym w Krzeszowie, gdzie mamy piękne trzy monumentalne płótna Brand dla zachowane, to mamy też pomniejsze obrazy zachowane w niektórych kościółkach właśnie na Dolnym Śląsku.
Ale skoro dzisiaj możemy różne rzeczy robić bez rachunków, to dlaczego wtedy nikt podatków nie lubi płacić, chociaż one są niezbędne? To spotkanie, no właśnie po latach w Żabowie, równie myślę, że ważne i jeżeli mogę takiego słowa użyć, przyjemne i jak wtedy. Coś dla ciebie się zmieniło, czy znowu na nowo mogło się odkryć? Bo to nie jest tak, że nawet jak przyjeżdżasz, bo ty często w tamte kierunki jedziesz, to nie jest tak, że masz czas.
Jeździmy sporo, bo inspirujemy się historią i dziejami Pomorza, ale teraz po raz 16 na gotyckim szlaku, bodaj po raz pierwszy doszło, można powiedzieć, do spotkania na szczycie.
No właśnie, powiedzmy o tym Brzesku, bo ja też muszę państwu powiedzieć, że gotycki szlak, on często prowadzi przynajmniej przez dwa kościółki, czasami trzy.
Tak.
To zależy, gdzie jedziecie, jak to jest daleko. I też przypomnę, bo może warto o tym powiedzieć, że całość zaczyna się oczywiście w miejscu pierwszego zwiedzania. Ale ponieważ chętnych do zwiedzania jest na przykład ze Szczecina sporo, to żeby tak naprawdę nie jechała cała kawalkada samochodów, zamawiany jest autokar, kupujemy
dokładnie
bilecik
tak
do autokaru, bo cała reszta jest za darmo, wsiadamy i
tak jest, busik
jedziemy
festiwalowy już od wiosny, entuzjaści
kiedy
muzyki dawnej
i kiedy to będzie?
A dokąd pojedziemy, więc po Żabowie i Brzesku teraz jedziemy do Jasienicy i Nowego Warta.
To za chwilę o tym jeszcze powiemy.
Natomiast co się działo w Brzesku? Spotkanie na szczycie, co to znaczy? Paweł Migdalski, historyk, nie po raz pierwszy prowadzący spotkanie historyczne.
Chciałam, żeby Michał nam powiedział o tym Brzesku. To który to jest wiek wreszcie?
No, Kościół ma jeszcze na pewno taką średniowieczną genezę, na pewno jest to jakaś końcówka XIII wieku, natomiast później był wielokrotnie przebudowywany i każda ta przebudowa i nadawała pewną nową wartość, nową warstwę dla tego zabytku. No, znany jest przede wszystkim z tego pięknego, barokowego i późnogotyckiego wystroju, bo mamy właśnie piękny ołtarz szafiasty.
O tym ołtarzu najbardziej powiedzmy.
Tak, z Matką Boską
Brzeską.
Bo to tam
Brzeską, Matka Boska Brzeska, że tak powiem, tak, była schowana, bo to taki ołtarz, jak to się mówi, z okienkami. Tak zwany
tryptyk, czyli ołtarz szafiasty o genezie jeszcze późno średniowiecznej, który później był oprawiony w predelle i w nastawę wożytną, manierystyczną, co widać w różnicy w sposobie dekorowania tego ołtarza. Jest też piękny zachowany późnogotycki krucyfiks, natomiast późniejsze właśnie wyposażenie manierystyczne to jest część ołtarza, piękna ambona również. No i coś, co jest takim creme de la creme, co robi zawsze największe wrażenie, czyli niesamowity strop, właściwie pseudosklepienie w typie takiego stalaktytowym, gdzie mamy takie zwisające sterczyny zakończone szyszakami, pięknie malowane w chóry anielskie, śpiewające z filakteriami. I największa też tajemnica tak naprawdę historii sztuki tutaj lokalnej, bo zgodnie z inskrypcją rzekomo miał to malować Młynarczyk, tak się podpisał, z Brzeska Michał Pal. Chociaż trudno mi sobie wyobrazić, skąd taki Młynarczyk gdzieś tam biegający boso i mąką ubrudzony miał taką wiedzę techniczną również i taki talent artystyczny, żeby mógł móc wykonać tak niesamowite
dzieło. Może chodziło o to, że był tylko synem młynarza. Tak. Jezus był tylko synem cieśli na tej zasadzie.
Ja myślę, że historia zna, bo przecież w czasie wojny różni ludzie się na wsiach chowali. Ja znam osobiście taką historię, gdzie na wsi u mojej babci niejaki Mechofer w czasie wojny, cała wieś go przechowywała. On wdzięczne wsi wymalował ich kościół. I kto by powiedział, że freski Mechofera są w małym Lubieniu? A są, więc prawdopodobieństwo rzeczywiście takie też istnieje. Być może kiedyś tą historię też poznamy, ale chciałabym o tej figurze powiedzieć. Ona jest niezwykła. No, przypominam, XVI wiek, połowa XVI wieku, mamy reformację. I co, ona tak sobie tam zostaje?
Tak, Matka Boska apokaliptyczna, depcząca głowę szatana na półksiężycu, która tak naprawdę no, przetrwała mimo odrzucenia no, świętych wizerunków, tak naprawdę kultu świętych w tym protestanckim kościele.
Myślę, albo że zamknięta została w szafie, byśmy
nie,
tak powiedzieli.
Myślę, że to była kwestia pewnego długiego trwania, pewnych jednak tradycji lokalnych tutaj. Tak, no, to przecież to nie jest tak, że ci tacy zacietrzewieni reformatorzy docierali do każdego takiego kościoła i kazali tam czyścić to wyposażenie. Myślę, że to się spotkało z pewną wrażliwością, jednak bardzo, bardzo lokalną, z pewną długą tradycją. I jak to w życiu, no wszystko da się odpowiednio uzasadnić. A myślę, że no, ludzie właśnie przywiązani do takiego żywego kultu nie tyle czcili figurę Matki Bożej, co być może tajemnicę wcielenia, czy właśnie Matki Boskiej apokaliptycznej, depczącej tutaj zło, a nie tyle był to kult czysto maryjny.
Chociaż myślę, że jak przyjechali jakiś decydenci luterańscy, no to można było tą Matkę Boską na chwilę zamknąć i ona...
No, ale ja tu chcę się wtrącić, no. Trochę z muzyką wtrącić, bo znając
no,
od strony
się tak
muzycznej,
porządnie.
To przecież cały tam region, powiedzmy hanzeatycki na tym gotyckim szlaku obfituje w kościoły kościoły mariackie. Albo Otton Jakub, albo Kościół Mariacki, właściwie wszędzie. To jest jedna uwaga. I druga, iż ta figura jest ponoć kopią z Lubeki, gdzie tam rzeźba jest w kościele, w którym przez lata pracował Dietrich Buxtehude, organizując Abendmusiken, koncerty pod figurą Matki Boskiej. Więc tu się muzycznie, fantastycznie wplata te malowidła na pseudosklepieniu brzeskim, te anielskie chóry. Mogliśmy do tego wszystkiego nawiązać. To jest absolutnie fascynujące, chociaż z jednej strony reformacja, z drugiej strony kontrreformacja, to te tradycje, które w architekturze zostały zawarte u zarania, no pozostają niezmienne.
No to teraz, bo tak spoglądam na zegarek, żeby nie było tak, że my sobie będziemy o architekturze rozmawiać, a festiwal nam umknie, bo chcielibyśmy na kolejne rzeczy Państwa zaprosić. I teraz Michał, powiedz mi, czy z Twojego punktu widzenia też propagatora sztuki zabytków, takie rozwiązanie, które proponuje Fundacja Akademia Muzyki Dawnej, jest chyba jednym z najlepszych, prawda?
w pewnym sensie jest to takie dosyć unikatowe podejście, ale ja z punktu widzenia też takiego warsztatu historyka sztuki, ale też swoich fascynacji nie ukrywam, bo no, sam jestem, nie tylko wspomagam, ale jestem przecież też, tak się uważam przynajmniej, że jestem czynnym odbiorcą też tego festiwalu i miłośnikiem muzyki dawnej. Zawsze staram się widzieć pewien kontekst kulturowy jako taki Gesamtkunstwerk, tak? Jako całość po prostu. I zdarza mi się słyszeć architekturę, czy zdarza mi się słyszeć dzieło sztuki również. No, pomijam, że są przedstawienia malarskie pokazujące muzykujących aniołów, czy osoby zasiadające przy różnych instrumentach, ale każda epoka no, odzwierciedla się no, szeroko w kulturze i nie da się oddzielić jednego od drugiego. Tak? I
to jest no, ta idea, były która... kompatybilne ze
dokładnie.
Sobą, prawda?
I tak samo jak muzyka inspirowała architekturę, czy sztukę, tak samo było, ta interakcja obowiązywała sprzężenie zwrotne tutaj pewne. Więc to jest taka idea, która wydaje się być no, całkiem oczywista, natomiast myślę, że w realizacji jest bardzo rzadka i bardzo też jestem tutaj wdzięczny fundacji i osobom, które ten pomysł nam zaproponowały i od 16 lat go kontynuują, co jest bardzo ważne w tych zmieniających się trudnych, różnych warunkach, okolicznościach. I też no, wspaniale się ogląda, że ta publiczność jakby podąża za tą propozycją i można powiedzieć sobie, fundacja wychowała też taką publiczność gotową do odbioru, przecież też niełatwiej często muzyki, niełatwej sztuki i myślę, że to jest ogromna wartość naprawdę, którą należy wspierać i pielęgnować.
Ja wiem, że to jest ogromna wartość, zawsze mam pewien wyrzut sumienia, ale nie taki, tylko po prostu jest mi szkoda, że nie mogę pojechać,
że nie możesz tak pośpiewać.
Nie wszystkie obowiązki mi na to pozwalają, no ale skoro teraz jedziemy do Jasienicy, a tam tylko no, parę cegiełek.
Ładne parę
tak
cegiełek,
mówię.
Chyba najcenniejsze z punktu widzenia właśnie takich no, ruin średniowiecznych klasztorów na terenie chyba nie tylko Pomorza. Także to znowu jest kolejny ze skarbów, który jest troszeczkę ukryty i nieuświadomiony publicznie, czym jest Policka Jasienica. Może Michał powiesz.
Na szczęście no, trwają prace przy tym klasztorze, ruinach klasztoru Augustianów i zabezpieczane są te ruiny, ale rzeczywiście na miejscu o pierwszorzędnym znaczeniu też dla kultury duchowej, materialnej i też tej niematerialnej właśnie tego regionu, późniejsza zresztą domena też książęca. No, miejsce, które jest takim palimpsestem, można powiedzieć, gdzie zapisane są kolejne warstwy historii Pomorza tak naprawdę, od czasów tych najdawniejszych, kiedy ta cywilizacja chrześcijańska tak naprawdę kształtowała obraz tych ziem, po panowanie gryfitów, po upadek można powiedzieć tego księstwa pomorskiego, tak, aż po czasy tak naprawdę współczesne. Cieszę się, że w końcu znalazły się też środki na zabezpieczenie chociażby tych ruin i konserwację, więc no, one no, przedstawiały taki obraz trochę no, nędzy i rozpaczy ostatnio, jak tam byłem, ale teraz już wiem, że trwają te prace, więc myślę, że jeszcze lepiej będą wyeksponowane.
Czyli już cegły tym. Nie idą na budowę z gospodora. Nawet słyszałem...
Nie są kamieniołom darmowym.
No właśnie, darmowy kamieniołom. Przy pierwszym gotyckim szlaku odwiedziliśmy i tam była mowa o tym, że ciągle jeszcze niektóre chlewiki budowane są z tej średniowiecznej cegły.
Ja wiem, że tak zawsze było, to też nie chcę jakoś tutaj bardzo jasieniczan, czy myślę, że może jasieniczanie najmniej, to z reguły przyjeżdża ktoś obcy
ktoś
i tak
obcy,
podbiera,
ktoś obcy.
To z reguły tak jest, ale tak zawsze było, no bo skoro jest taka ruinka, ale prawda jest taka, że jak spoglądamy na te ruiny, to wyobraźnia zaczyna działać, jak tutaj mogło być, jak tu gdzieś te cele chyba, tak powinniśmy powiedzieć.
Krużganki, tak. I różne urządzenia, dormitorium pewnie i
jak to wyglądało, prawda? Gdzieś te zarysy i wyobraźnia wtedy działa, ale nie tylko do Jasienicy. Do Jasienicy chwila, zwiedzanie i potem do Nowego Wartna, bo ten kościółek wciąż jest naprawdę, ja już go kilka razy widziałam i on jest wciąż, powiedziałabym, przeuroczy, jeżeli można takiego słowa
użyć. Oj tak, tam ten anioł zwisający ze sklepienia, tak, wspaniały.
A to jest rzadkość właśnie, nie? Tak. No, kiedyś to było, tutaj na Pomorzu było... czymś normalnym, jakby
tak,
zwykłym.
Tak, to był taki pomysł właśnie, że taki anioł zawieszony u sklepienia w momencie chrztu z tego sklepienia spływał z muszlą chrzcielną i to był taki rodzaj no, ewangelickiej, protestanckiej chrzcielnicy. Mało jest zachowanych rzeczywiście in situ, oryginalnych. Mamy trochę takich obiektów muzealnych czy zdjęć dokumentujących.
Ale właśnie, tak a propos tego, co wcześniej powiedziałeś o dziele Brandla, to dobrze, że ono zostało w swoim miejscu, bo jak ten anioł, tam wchodzimy do kościoła i widzimy go, to dopiero wtedy rozumiemy, co taki jego anioł funkcję, nas w świetlicą robi.
Dokładnie, to jest bardzo istotne.
Dokładnie.
To może troszkę muzyki?
O muzyki, koniecznie.
Powiedzmy, bo tam, powiedzmy tak już dla pełności opowieści, w Brzesku co było?
W Brzesku było oczywiście śpiewy maryjne. Nie inaczej
jak
zresztą.
Jak to w sanktuarium maryjnym powinno być?
Jak to w sanktuarium maryjnym powinno być. I to była muzyka wczesnego baroku. Głównie tam była muzyka też już, no Tarquinio Merula. Komu mówi to nazwisko? No to trochę tak jak i z Brandlem, tak? W historii sztuki w Polsce nie ma powszechnego. No jest, znamy Caravaggio, a potem znamy,
ale
prawda,
Paweł,
Rubensa.
Dzięki festiwalowi poznajemy, więc...
Tak, więc przywołujemy pewne nazwiska, no ale w Nowym Warpnie sięgniemy po wyjątkowo uroczystą rocznicę, 500 lat urodzin wielkiego mistrza sztuki muzycznej sakralnej, czyli Pierluigi da Palestrina. Giovanni Pierluigi da Palestrina to był ten człowiek, którego wskazano podczas końca już prac Soboru Trydenckiego za wzór dla muzyki sakralnej oczyszczonej z naleciałości świeckich, a więc wolne tempo, żadnych dodatkowych instrumentów, czytelny tekst i przekaz tak naprawdę...
Czyli co, tylko organy? Nie.
Tak naprawdę polifonia wokalna. Okay. Dominuje u niego polifonia wokalna, co najwyżej wsparta małym.
Czyli dobre głosy muszą być.
Dobre głosy, a więc takie głosy zabrzmią w Nowym Warpnie i będzie arcylutnia, czyli anielski śpiew z anielskim instrumentem.
Po raz kolejny Szczecin Vocal
tak
Project namówiłeś na to, żeby każdy dostał własne nuty i żeby to się zgrało, tak?
Dokładnie tak. Będzie śpiew a quattro, a cinque, a sei, czyli pięciogłosowe, sześciogłosowe. To i tak jest tylko jeszcze zapowiedź tego, co będzie w finale na Gotyckim Szlaku w Szczecinie za dwa tygodnie. Bo wtedy sięgniemy już po perły nasze pomorskie, już nie tylko rzymskie wzorce.
Spoglądam na zegarek, to opowiedzmy, gdzie jeszcze, no już wiemy, że na koniec w Szczecinie, choć nie tylko, bo jeszcze będzie wcześniej
Będziemy
Dąbie.
Wspólnie z Michałem Dębowskim tak. odwiedzali przepiękną dzielnicę prawobrzeżną Szczecina.
Żeby nam nie umknęło, bo mamy teraz 30
w
sobotę mamy.
A potem sobota września i jedziemy z kolei przez Mętno do Cedyni. Mętno małe, Mętno prawdziwe i wreszcie Cedynia. Tam jeszcze nie graliśmy koncertów.
No ja w
Mętnie
jeszcze nie byłam, na pewno ty, Michał, byłeś już. Tam co ci takiego ciekawego jest? To jest jakiś malutki, myślę, że też filialny kościółek, czy nie?
Dokładnie tak. Tam z jednej parafii będą dwa zabytkowe kościoły i to Paweł Migdalski będzie nas oprowadzał, bo to są jego z kolei odkrycia tych w okolic związanych zresztą z działalnością Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita tak. z Chojny.
Owa Terra Incognita, czy już tak naprawdę nie pomoże, ale przecież na teren Nowej Marchii, czyli Brandenburskiej Marchii.
Dokładnie tak, że na Gotyckim Szlaku dowiadujemy się, jak nasze województwo bogate jest w dzieje.
Czyli do Cedyni. Potem jest 13 września.
Południe spotykamy się na prawobrzeżu, czyli odwiedzamy Stare Dąbie, tak można powiedzieć?
Stare Dąbie, tak naprawdę miasto w mieście odkryjemy, bo mamy, proszę państwa, w Szczecinie dwa stare miasta. Myślę, że mała jest taka świadomość ciągle. Miasto Dąbie, które jeszcze przecież po wojnie w krótkim okresie było oddzielnym organizmem miejskim, a przyłączone do Szczecina dopiero w 1947 czy 1948 roku zostało.
Ale Niemcy też niedużo wcześniej przyłączyli je do Szczecina.
Tak, no w ramach tego tak zwanego Wielkiego Szczecina, ale to są lata już 30. Zostawmy te historie. W każdym razie my sięgamy bardzo, bardzo jeszcze głęboko, aż do wieku XII, folwarku cysterskiego, bo przecież to były tereny należące do cysterców kołbackich i wiele, wiele warstw właśnie tego bardzo też doświadczonego przez historię i przez wojnę miasta, ale będę chciał wskrzesić trochę w wyobraźni słuchających, oglądających, spacerujących tą dawną historię.
Tym bardziej, że były też takie zakusy, że niewiele brakowało, żeby tak naprawdę na Dąbiu kończyła się Polska. Na szczęście tak się nie stało, ale te historie będziemy mogli poznać. To
I
tylko powiedzmy.
I finał upalotynów
19:30 nad Odrą. Wszystkie informacje mogą państwo.
13 września.
Tak, wszystkie informacje mogą państwo znaleźć na stronie Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, oczywiście też na waszym fanpage'u, żeby pojechać na te dwa wyjazdy w najbliższą sobotę i w kolejną sobotę.
Kto nie ma roweru, zapraszamy do busa festiwalowego. Jest wesoło i przyjemnie i komfortowo.
Bardzo dziękuję, że zechcieliście dzisiaj do mnie przyjść. Ja myślę, że letni festiwal wędrowny po raz 16 wędruje po zachodniopomorskim. Warto chociaż na chwilę, chociaż raz brać udział w tym niezwykłym spotkaniu. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, a także Paweł Suchowski z Fundacji Akademia Muzyki Dawnej byli naszymi gośćmi. Dobranoc Państwu mówi Małgorzata Frymus.
Do zobaczenia na Gotyckim Szlaku.
Dobranoc.